trzeci rozdział Izajasza od 14 wersetu. Od 14 nawet od 13 do 24. Słuchajcie, wy dalecy, czego dokonałem, i poznajcie, wy bliscy moją moc. Grzesznicy w Syjonie zlękli się. Żenie ogarnęło niegodziwych. Kto z nas może przebywać przy ogniu, który pożera? Kto z nas może się ostać przy wiecznych płomieniach? Kto postępuje sprawiedliwie i mówi szczerze? Kto gardzi wymuszonym zyskiem? Kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki? Kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie? Kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło? Ten będzie mieszkał na wysokościach, jego ostoją twierdzę na skałach. Ten ma pod dostatkiem chleba i nie wysychają jego wody. Króla w jego piękności ujrzą twoje oczy. Będą patrzeć na rozległy kraj. Twoje serce będzie wspominać straszne czasy. Gdzie jest ten, który liczył? Gdzie ten, który ważył? Gdzie ten, który spisywał wieże? Nie usłyszysz już ludu zuchwałego, ludu o niejasnej mowie, bełkoczącego niezrozumiałym językiem. Patrz na Syjon, miasto naszych uroczystych świąt. Twoje oczy zobaczą Jeruzalem, siedzibę bezpieczną. Namiot, którego się nie przenosi, którego kołków nigdy się nie wyciąga i którego żaden sznur nie jest zerwany. Gdyż wspaniała chwała nam przypadnie z źródło strumieni o szerokich brzegach. Nie płyną po nich okręty z wiosłami, ani nie jeździ po nich okazały statek. Bo Pan jest naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą. Pan naszym królem, On nas wybawi. Obwisły Twoje liny nie mogą mocno utrzymać masztu w jego nasadzie. Nie można rozpiąć żagli, to też ślepi rozdzielają obfitą zdobycz, chromi zdobywają łupy. Żaden mieszkaniec nie powie, jestem chory. Lud, który w nim mieszka, dostąpi odpuszczenia winy. To jest fragment, który dosłownie, w jego warstwie dosłownej, mówi o przyszłości, która czeka naród izraelski. I to jest coś, na co my też będziemy patrzeć w tysiącletnim królestwie. Natomiast w warstwie takiej mniej dosłownej, powiedzmy, czyli w takiej warstwie midraszowej, to może mówić, bo są tutaj takie fragmenty, które mówią i dotyczą każdego człowieka, który zbliża się do Pana. Który wiedział, że nie może się ostać przy wiecznych płomieniach. I ludzie sobie zadają takie pytanie, no właśnie, kto z nas może przebywać przy ogniu, który pożera? Bo Bóg jest przecież ogniem trawiącym, nie? Kto z nas może się ostać przy tych wiecznych płomieniach? I pytanie jest, kto? Ten, kto postępuje sprawiedliwie i mówi szczerze, kto gardzi wymuszonym zyskiem, kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki, kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie, kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło. Troszkę mówiliśmy przy stole na ten temat dzisiaj, nie? Że my byśmy chcieli być blisko Pana, który jest ogniem trawiącym. I jesteśmy zbawieni przez krew Pana Jezusa. Natomiast tak często się zdarza, że wierzący ludzie jakoś nie do końca gardzą wymuszonym zyskiem czasem. Potrafią manipulować. Czasem i łapówkę zdarzy się wziąć. A jeszcze częściej jest tak, że po prostu nie zatykamy uszu, żeby nie słyszeć o krwi przelewie i nie zamykamy oczu, żeby nie patrzeć na zło. Ja sobie od czasu do czasu zadaję takie pytanie, jeżeli na przykład ja patrzę na pewne rzeczy w telewizji, pomyślę sobie, a oglądam wiadomość, co tam. Ale człowiek czasem patrzy na ten przelew krwi i nie zamyka oczu. I patrzy na zło i jakoś nie bardzo od tego potem ucieka, to znaczy jego taka tępieje taka wrażliwość na pewne rzeczy. I czasem jest tak, że po prostu to jak my reagujemy na te wszystkie rzeczy, na zło, na przelew krwi. Czasem z wierzącymi ludźmi się rozmawia i oni mówią na przykład, no byłem w kinie, a wiesz, taka strzelanka. Czasem kiedyś rozmawialiśmy z jednym bratem, który nawet jest pastorem i mówi, tam czytałem taką książkę, tam były takie różne właśnie rzeczy tego typu, a trzeba po prostu przeczytać i zapomnieć. To nie w ten sposób mamy postępować. To nie w ten sposób jest nam pokazane, w jaki sposób mamy od tego świata się oddzielić. Bóg mówi, jeżeli chcecie ostać się przy wiecznych płomieniach, jeżeli chcecie przebywać z Bogiem, który jest ogniem trawiącym, to uważajcie, żebyście się odcięli od tego, co jest światowe, co jest na świecie. Bo oczy bardzo pragną pewnych rzeczy i nawet potrafimy sobie tłumaczyć, że przecież to nic takiego strasznego. Przecież to nie dzieje się tu, przecież to nie dzieje się naprawdę. Przecież to jest jakaś tam konwencja. Ale niestety nasze oczy nie powinny patrzeć na takie rzeczy. Właściwie Bóg mówi, na szczęście nie powinny patrzeć. Taki człowiek, który gardzi takim życiem, jak wymuszony zysk, który nie będzie brał łapówek, który zatyka ucho, żeby nie słyszeć o krwi przelewie, będzie zamykał oczy, żeby nie patrzeć na zło, który będzie czysty, po prostu będzie chodził w czystości przed Bogiem, ten będzie mieszkał na wysokościach. I jak ja czytam ten fragment, on właściwie dosłownie mówi o obietnicy danej Izraelowi, że ludzie, którzy z tego narodu wybranego, którzy tak będą żyć, którzy będą chcieli być z Bogiem i którzy się będą chcieli ostać przy Bogu, to oni uciekną przed wielkim uciskiem, będą mieszkali na wysokościach, ich ostoją będą twierdze na skałach. I im nie braknie chleba i nie wyschną jego wody. To jest napisane, że niewiasta będzie uciekać i Bóg ochroni resztkę Izraela. I ci ludzie króla w jego piękności zobaczą na własne oczy, kiedy on przyjdzie. My też kiedyś króla w jego piękności zobaczymy na własne oczy. I my też kiedyś będziemy patrzeć na rozległy kraj. I być może nasze serce będzie wspominać straszne czasy, ale to już będzie przeszłość całkowita. To już więcej nie wróci. I dlatego tak przyszło do mnie, jak to czytałem, że jesteśmy czasem zbyt mało wrażliwi, bo Bóg mówi, żebyśmy byli święci tak, jak On jest święty. A my jesteśmy czasem zbyt mało wrażliwi na to, że zło jest złem. Że pewnych rzeczy nie wolno redefiniować. I nie należy mówić, że przecież nic się nie stało, przecież ja tak mogę, przecież sobie mogę pozwolić, przecież jestem czysty i bezpieczny. My dzisiaj byliśmy świadkami tego, jak prosiła Ela o to czyste sumienie, prawda? Z jednej strony prosimy Pana o to, żebyśmy tak wrażliwe sumienie dostali, a z drugiej strony potrafimy naszymi własnymi działaniami tak jakby to sumienie przytępiać. I to jest tak, to jest, jak to się mówi, kontrproduktywne do tego, o cośmy prosili. Więc jeżeli już prosiliśmy o to, ten, kto przychodził kiedyś do chrztu, to niech sobie przypomni, jak to składał taką prośbę przed Panem. I nie działajmy przeciwko temu, o co prosiliśmy. Czyli jeżeli Duch Święty nam mówi właśnie, przestań patrzeć na te rzeczy, przestań słuchać tych rzeczy, bo inaczej nie będziesz mógł słuchać Pana Boga. My się czasami dziwimy po prostu, że źle słyszymy, gorzej słyszymy. I co by tu zrobić, żeby wróciły te momenty, te czasy, kiedyśmy Pana Boga lepiej słyszeli? Ano właśnie zwrócić uszy gdzie indziej, zwrócić oczy gdzie indziej. Nie patrzeć na tamto, tylko szukać Pana, nie słuchać tamtego, tylko słuchać Pana. I to wymaga odwrócenia uwagi, to wymaga odwrócenia głowy w innym kierunku.
My też zobaczymy Jeruzalem, siedzibę bezpieczną, namiot, którego się nie przenosi, którego kłoków nigdy się nie wyciąga, którego żaden sznur nie jest zerwany. I to, co jest napisane w tym fragmencie dosłownie, to jest o tym, co się będzie działo w erze mesjańskiej. Ale znowu istnieje taka warstwa, która jest mniej dosłowna i ona dotyczy zmartwychwstania, bo żyjemy w tym naszym namiocie w tej chwili i ten namiot niszczeje. I przyjdzie taki moment, kiedy zostanie nam dany dom, który jest z nieba, który jest wieczny. I Paweł, jak pisze o tym momencie, kiedy nam zostanie dany ten dom, czyli o momencie zmartwychwstania, to on pisze o tym, że to się stanie wtedy, jeżeli się zostaniemy znalezieni, przeobleczeni, a nie nazy. Mówi między innymi o sobie. To mówi my. Bo wzdychamy tutaj, to przeczytam to zaraz z drugiego listu do Koryntian z 5 rozdziału, 5 rozdział 2 listu do Koryntian od początku. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyobleć się w domostwo nasze, które jest z nieba. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nacy będziemy znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię Ducha. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i woleliśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. I tak to z nami jest właśnie, że z jednej strony wzdychamy, chcielibyśmy już zmartwychwstania, chcielibyśmy dostać ten dom, który nie niszczeje, bo ten nasz, coraz bardziej widzimy, że się starzeje i jak ktoś ma tam 20 parę lat, to jeszcze tego tak nie widzi, ale w naszym wieku to widzi już coraz bardziej. I wolelibyśmy wyjść z tego ciała i być u Pana, ale na razie jeszcze nam nie jest to dane. Wobec tego dokładajmy starań, żeby Jemu się podobać. A Jemu się będziemy podobać właśnie wtedy, kiedy będziemy działać zgodnie z tym, co On powiedział. Czyli nie traktujmy jako rzeczy oczywiste i dozwolone tego, co Bóg traktuje jako rzeczy wcale nie takie oczywiste w sensie grzechu i nie mówi, że to jest dozwolone. Wręcz przeciwnie. Bo i tak będziemy musieli zdać z tego wszystkiego sprawę. I pewnie już kiedyś słyszeliście o tym, że Trybunał Chrystusowy to jest coś, co się odbędzie najprawdopodobniej publicznie. Wobec tego, jak to się mówi, wszystko się nagrywa. Czyli nasze myśli, nasze czyny, to, czego nikt nie widzi, to, czego nikt nigdy nie zobaczy. I wtedy może dojść do tego, o czym Pan Jezus mówił, że to, co w alkowie ktoś szeptał, to będzie na dachach krzyczane. Więc jeżeli nasze ukryte życie jest inne niż nasze życie jawne, to biada nam. Jeżeli prowadzimy dwa życia, jedno na pokaz, a inne prywatne, to też nam biada. Bogu dzięki, że trudniej jest prowadzić takie życie, jeżeli jesteśmy w społeczności takiej, jakiej jesteśmy, że znamy się nawzajem, wiemy o sobie więcej. Ktoś policzył, że ileś tam 168 godzin bodajże w tygodniu mniej więcej chrześcijanin jest w domu prywatnie, a jak chodzi do kościoła, to wtedy jest około 4 godzin z innymi wierzącymi.
Tygodniowo.
Tak. I wtedy bardzo często jest tak, że on 4 godziny prowadzi życie inne, a 150 parę godzin prowadzi życie inne. Tylko że to też będzie kiedyś wyjawione. To jest rzecz, którą ja odniosłem ostatnio do siebie. To znaczy, trzeba po prostu przestać pewne rzeczy widzieć, oglądać. Przestać sobie wmawiać, że to na mnie nie będzie działać, że tak naprawdę to mi nie zrobi krzywdy, że to nie szkodzi. Bo to szkodzi, zrobi krzywdę i to się Bogu nie podoba. My dostąpiliśmy już odpuszczenia winy. Oni kiedyś dostąpią jako naród, bo cały Izrael się nawróci. I oni już nie będą musieli bać się i nie ujrzą już ludu zuchwałego, ludu o niejasnej mowie, bełkoczącego niezrozumiałym językiem. To jest ciekawe, dlatego że w innych miejscach prorocy mówią, że przyjdzie taki lud bełkoczący niezrozumiałym językiem i że to będzie sąd nad Izraelem za grzech. To będą Babilończycy, Chaldejczycy, to będą ci, którzy zniszczą Jerozolimę. A Paweł nawet bierze ten jeden fragment i mówi, że przez lud o bełkoczącym języku będzie Izrael słyszał Ewangelię nawet. Jest taki fragment w 14 rozdziale 1 listu do Koryntian. Ale on mówi tutaj, że skończy się zagrożenie. Skończy się już taki czas, kiedy Bóg już nie będzie musiał sądzić. I jakby odnieść to do nas, to Bóg może nas sądzić w naszym życiu. I czasami to robi. I bardzo dobrze, że to robi, bo nas wtedy oczyszcza. Ale przyjdzie taki czas, kiedy nie będzie już musiał tego robić. Bo my już nie będziemy w tym ciele. I tu jest w 22 napisane, bo Pan jest naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem. I On nas wybawi.